trwają ustalenia, czy ten człowiek wykrwawił się dlatego, że powyrywał sobie z ciała jakieś tam te różne rurki, które blokowały upływ krwi, czy też na skutek tego postrzelenia. W każdym razie tak się zastanawiam, czy chociażby w tym szpitalu trzeba było używać broni, czy policjanci nie są wyposażeni w jakieś paralizatory, które mogłyby obezwładnić w tak trudnym terenie jak szpital takiego delikwenta.
I znowu się muszę z panem redaktorem zgodzić. Broń jest środkiem ostatecznym i powinna być środkiem ostatecznym i w taki sposób jest traktowana przez policjantów. Nie znam dokładnie przypadku w Rudzie Śląskiej. My na pewno do niego sięgniemy już po pełnej analizie wykonanej przez tamtejszą jednostkę, po to, żeby mieć również ten przypadek do dyspozycji w trakcie omawiania zajęć właśnie w zakresie użycia broni. Natomiast dotknął pan bardzo ważnej sprawy związanej ze środkami przymusu bezpośredniego. My mamy możliwość, zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, używania tego typu urządzeń. I wiele lat temu polska policja przymierzała się do mocnego uzbrojenia policjantów w paralizatory. Tylko niestety bardzo mocno jesteśmy podatni na to, co się dzieje w mediach, na sytuacje jakieś jednostkowe, na to myślenie, że a co powie opinia społeczna. Do czego zmierzam? W momencie podjęcia już decyzji o zakupie paru tysięcy jednostek paralizatorów i stworzeniu programu szkolenia w tym zakresie, którego osobiście tworzyłem i nadzorowałem, wydarzyła się Kanada, śmierć pana Dziekańskiego. I to spowodowało, że podjęto decyzję o wycofaniu się z tego projektu. My mieliśmy już przygotowane przetargi, mieliśmy przygotowaną całą procedurę wejścia do użytkowania paralizatorów. Ja oceniam to jako błąd. Ja cały czas stałem na stanowisku, że pomimo tego powinniśmy wprowadzić te urządzenia, bo wszelkie badania, szczególnie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że jest to urządzenie znacznie bezpieczniejsze i logika też na to wskazuje, że ono jest znacznie bezpieczniejsze dla życia i zdrowia niż broń palna. A jest alternatywą w wielu przypadkach dla broni palnej. Mało tego, jest w wielu sytuacjach znacznie skuteczniejszym środkiem przymusu bezpośredniego niż broń palna, bo to, co też w wielu wypowiedziach nasi słuchacze mogli zaobserwować w wypowiedziach na przykład pana posła Dziewulskiego, ja się znowu do niego odwołam, rzeczywiście jest tak i można nawet sobie sięgnąć na różnego rodzaju strony internetowe, gdzie pokazane są realne sytuacje, kiedy ktoś na przykład włada nożem, ktoś jest agresywny i policjanci do niego strzelają i ta adrenalina powoduje, że pomimo tego, że dostał kilka strzałów, on dalej nas atakuje. Natomiast paralizator tak zwany ma to do siebie, że on, jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie momentalnie paralizuje takiego napastnika i z punktu widzenia nawet samych policjantów, ale i osób postronnych, to urządzenie jest znacznie skuteczniejsze i znacznie bezpieczniejsze dla policjantów niż sama broń palna.
Panie komendancie, być może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale zastanawiam się, czy policjant po użyciu broni palnej i nawet z takim skutkiem, jak to się zdarzyło w Rudzie Śląskiej czy w Gorzowie, powinien być w szoku? No wydaje się, że ludzie powinni, pełniąc taką służbę, być przygotowani na takie okoliczności, a tymczasem słyszę, że obydwaj policjanci, którzy użyli broni, są w szoku.
Nie wiem, czy należy to tak określić, że oni są w szoku.
Taki komunikat był wczoraj podany przez właśnie przedstawiciela policji.
Nie słyszałem tego komentarza. W psychologii jest znane takie pojęcie jak uraz postrzelaninowy. I psychologia o tym często mówi i procedury mówią wyraźnie, że po użyciu broni przełożeni powinni zapewnić pomoc psychologiczną takim policjantom. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie jest to chleb powszedni policjanta. Jeżeli wykonujemy jakieś czynności permanentnie i często, to nawet jeżeli to są trudne sytuacje, popatrzmy na służbę zdrowia. Czy rzeczą naturalną dla nas jest śmierć człowieka i stykanie się z tą śmiercią człowieka? Dla zwykłego śmiertelnika? Raczej nie. Natomiast osoby pracujące w służbie zdrowia stykają się z tym na co dzień. Czy są na to odporne? Myślę, że też nie, bo jakbyśmy ich zapytali, a ja mam z nimi również kontakt, bo bardzo mocno też pracujemy nad tym, żeby policjanci jak najlepiej mogli udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Nie można się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. To jest rzecz traumatyczna. To jest zranienie człowieka, to jest śmierć człowieka. Ja powiem szczerze, dwa razy w trakcie służby miałem dylemat i byłem w takiej sytuacji, kiedy musiałem wyciągnąć broń i na szczęście nie musiałem jej użyć. Ale proszę mi wierzyć, że jest to też już samo wyciągnięcie, decyzja o wyciągnięciu broni z kabury jest trudną decyzją.
Panie komendancie, czy takie zdarzenia jak te, o których dzisiaj mówimy, wpływają jakoś na zmianę procesu szkolenia, chociażby w takiej szkole policji jak w Słupsku? Czy to będzie służyło tylko jako przykład, czy też mogą nastąpić jakieś modyfikacje dotyczące szkolenia i użycia broni?
Dzisiaj za wcześnie o tym mówić. Dopiero wtedy mogą wejść jakieś modyfikacje, możemy pokusić się o modyfikacje, kiedy będziemy wiedzieli, że gdzieś popełniono błędy. Błędy w szkoleniu, może gdzieś jest jakaś luka prawna. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że błędów, w moim przekonaniu oczywiście, ale, że błędów istotnych, krytycznych tam nie było. Natomiast jeżeli się okaże po analizie osób, które mają dostęp do całego materiału, że takie błędy wystąpiły i wynikają one z błędnej procedury, z błędnych przepisów, to naturalną rzeczą jest to, że po prostu dokonuje się zmian. Jak pan doskonale wie, policja jest organizacją zhierarchizowaną i te zmiany bardzo szybko następują w całej tej organizacji zhierarchizowanej. To jest nasz plus. Niektórzy uważają, że to jest minus, że powinniśmy patrzeć na policję innych państw, ale proszę mi wierzyć, mamy kontakty i z policją niemiecką, która nie jest policją zarządzaną centralnie, i współpracujemy z Amerykanami i oni nam zazdroszczą bardzo mocno tej centralizacji, bo to powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować w skali całego kraju na ewentualne błędy, na ewentualne konieczności zmian.
To na koniec naszej rozmowy jeszcze zaproszenie na Święto Policji. Za tydzień dokładnie, 24 lipca Święto Policji, ale w Słupskiej Szkole Policji już 23 obchody Święta Policji, dzień otwartej szkoły. Panie komendancie, zaproszenie dla mieszkańców, dla tych, którzy nas teraz słuchają. Co będzie można zobaczyć, w czym uczestniczyć?
Zapraszam wszystkich mieszkańców. Szkoła Policji w Słupsku, jak co roku od wielu lat, otwiera się wtedy, kiedy obchodzimy święto. Oczywiście to jest jeden z wielu dni, kiedy szkołę można zwiedzić. Myślę, że to jest okazja do tego, żeby zobaczyć właśnie na własne oczy, w jaki sposób się szkolimy, jaką mamy infrastrukturę i czym się zajmujemy. A przy okazji oczywiście można zobaczyć też, w jaki sposób jesteśmy wyszkoleni w tym podstawowym zakresie. Mówimy tutaj o muszczy, o regulaminach, o tym, czego na co dzień nie ma i czego policjanci nie wykonują, a co towarzyszy ceremoniałowi policyjnym.
Na strzelnicę będzie można trafić?
Strzelnicę będzie można obejrzeć, natomiast na pewno nie będzie można strzelać na tej strzelnicy, przynajmniej nie na strzelnicy do strzelań tak zwanych ostrych.
Chociaż mogło to być bardzo ciekawe doświadczenie dla tych, którzy mają jakieś mgliste wyobrażenie o użyciu broni.
Ja jeżeli mogę, to tylko dodam jedną rzecz, bo też w mediach bardzo często mówi się o tym właśnie i pan też zaczął od tego, ile razy byłem na strzelnicy i ile amunicji wystrzelałem.
Bo podobno za mało. Policjanci strzelają w Polsce.
Tylko to nie jest istotne, ile amunicji wystrzelaliśmy. Najistotniejsze jest to, jak opanowaliśmy technikę dobywania broni, przeładowywania broni, celowania, czyli pamięć mięśniowa. Bardzo fajny trening kiedyś miał okazję przekazać nam policjant ze Stanów Zjednoczonych, którego udało mi się ściągnąć, którego poznałem, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, kiedy miałem możliwość pełnienia też służby z policjantami ze Stanów Zjednoczonych. Trening polegający na tym, że wykonuje się mnóstwo ruchów przy dobywaniu broni, przy użytkowaniu tej broni, natomiast strzałów jest niewiele. Jest permanentna wymiana magazynków, jest cały czas praca na języku spustowym, cały czas celowanie tej amunicji jest używanej niewiele. Najważniejszą rzeczą, najważniejszym elementem jest doświadczenie, jest ta pamięć mięśniowa, bo to nie idzie w parze ilość wystrzelonej amunicji z celnością. To niestety trzeba wyćwiczyć, wytrenować.
Proszę, czego się można jeszcze dowiedzieć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Inspektor Jacek Gil, komendant Szkoły Policji w Słupsku, był państwa i naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję serdecznie.